Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Renata Reda. Pogoda szaleje. Już była ciepła wiosna i znowu mamy powrót zimy. Wielu osobom zaczęły już poważnie dokuczać różne alergie na pyłki. Czym ta wiosna różni się od poprzednich? Jakie zmiany w naszym organizmie powinny być dla nas sygnałem, że czas udać się do alergologa? Dlaczego alergii nie wolno bagatelizować? O tym powiemy w dzisiejszym programie Szlachetne Zdrowie. Gościem Polskiego Radia Białystok jest profesor Marcin Moniuszko, kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Czy faktycznie alergie poważnie już dały o sobie znać tej wiosny? Jak wygląda sytuacja u pana w klinice?
To jest sytuacja nie tylko kliniki, ale poradni wszystkich naszych gabinetów, wszystkich naszych aktywności alergologicznych, specjalistycznych, ale przede wszystkim to jest sytuacja tych kilkunastu, kilkudziesięciu procent z nas, ze społeczeństwa, którzy cierpią na choroby alergiczne i związane z nimi inne choroby, na przykład astmę. I jesteśmy w takim okresie. Ja bardzo serdecznie dziękuję pani redaktor za zaproszenie w najbardziej paradoksalnie nienaturalnym z punktu widzenia części alergików czy społeczności okresie, w którym wydaje się, no co tam tutaj takiego może się specjalnego dziać, skoro do takiej wiosny zielonej, do ciepłej wiosny daleko, no to jakie tam alergie?
Ale już mieliśmy 18 stopni ciepła.
No właśnie,
po pierwsze
to wszystko się bardzo mocno zdestabilizowało, jeżeli chodzi o te stare kalendarze, pyleń, jeżeli chodzi o w ogóle o stabilność klimatu, ale zawsze, tradycyjnie, zawsze zima i wczesna, przedwiośni i wczesna wiosna to jest okres pylenia drzew, które w tym roku również w naszym regionie, ten okres w czasie, szczególnie kiedy te temperatury były wyższe, to było bardzo intensywne pylenie, najpierw leszczyny, później olszy, które rzeczywiście bardzo mocno dało się we znaki pacjentom. To były sytuacje szczególnie, to jeszcze teraz, do teraz trwa, ale wtedy, kiedy jeszcze było ciepło, kiedy rzeczywiście to słońce i ta wegetacja olszy, leszczyny była tak mocno rozbudzona, wielu pacjentów miało tak nasilone objawy, że nawet w sposób nieporównywalny z tym, co działo się w ubiegłym roku, było święcie przekonanych. Co ciekawe, nawet ci pacjenci, którzy doskonale wiedzieli, że o tej porze roku mogą spodziewać się objawów alergicznych, czasami byli z powodu nasilenia tych objawów święcie przekonani, że walczą z infekcją wirusową, bo te objawy były tak wyjątkowo nasilone. Co wcale nie musiało być też nieprawdą, bo to, o czym często
mogło się jedno
z drugim nakładać. To zawsze jestem bardzo wdzięczny, pani redaktor, że tę wiedzę upowszechniamy, że warto leczyć choroby alergiczne, warto leczyć astmę, nie tylko po to, by pozbyć się tych objawów, ale przede wszystkim, by zadbać o swoją odporność przeciwko właśnie tym wirusom, których tak dużo jest. Szanowni Państwo, owszem, no oficjalny czas pandemii zakończył się, jeżeli chodzi o COVID-19, ale myśmy nie zniknęli z naszej planety, z naszego otoczenia, nie zniknęły te wirusy, które naprawdę w bardzo dużym nasileniu i w nasyceniu atmosfery są z nami, szczególnie w naszych zamkniętych pomieszczeniach, no już od września co najmniej, od tego okresu grzewczego, kiedy zamykamy okna, kiedy częściej jesteśmy w tych pomieszczeniach zamkniętych. Przecież to od września do prawie do maja ten okres w naszych warunkach klimatycznych trwa. Te rzeczy się potrafią ze sobą nakładać. I zawsze warto o tym przypominać. Zresztą osoby z alergią, z astmą same wiedzą, że jak niewłaściwie źle poleczą swoją chorobę alergiczną, źle poleczą swoją astmę, to przy okazji łatwiej łapią te wszystkie infekcje wirusowe, zdecydowanie gorzej je przechodzą, dłużej, ciężej. Niestety nieleczona alergia, nieleczona astma bardzo obniża naszą odporność. A szczególnie w takim okresie nieintuicyjnym, jak teraz, kiedy ludzie...
Dobrze, myślą, a czy taki powrót zimy daje na chwilę wytchnienie alergikom?
Pytanie bardziej też botaniczno-biologiczne, prawda? Bo to kwestia nasilenia tej wegetacji. My już wiemy, że trochę jest mniej tego też pyłku, co wynika z życia, z cyklu rozwojowego, ale w dalszym ciągu ta olsza może się utrzymywać. Leszczyny już jest zdecydowanie mniej. Jeszcze nie zaczął się sezon brzozy, ale nawet tutaj, kiedy pani redaktor pytała, jak to będzie dalej wyglądało z tymi kolejnymi pyłkami, które będą się pojawiały, z tymi kolejnymi...
To już wrócimy objawami do standardów z ubiegłego roku i z poprzednich lat. To właśnie, już nic nie zmieni.
Ale tu właśnie do końca nie wiadomo, jakie są te standardy. Zobaczcie państwo, że my tradycyjnie pojmowaliśmy, szczególnie w przypadku pyłku brzozy, który ciągle przed nami. Jeszcze lada chwila, ale też cieszę się z tego naszego spotkania dzisiaj, bo tych naszych słuchaczy, którzy są jednocześnie pacjentami, możemy już przygotować. Słuchajcie Państwo, ta brzoza, chciałbym powiedzieć, że wiemy, kiedy zacznie pylić. Zwykle wiedzieliśmy, załóżmy, gdybyśmy rozmawiali 2 lata temu, to zwykle wiedzieliśmy, że w warunkach regionu północno-wschodniego ten okres pylenia brzozy zaczynał się gdzieś tam, no, w drugiej połowie kwietnia i dochodził do początku maja. Co się wydarzyło w roku 2024, w ubiegłym roku? Pod koniec marca myśmy mieli tutaj, na przełomie marca i kwietnia, myśmy mieli bardzo wysokie stężenia pyłku brzozy. O miesiąc prawie wcześniej niż zwykle. Czyli wszystkie nasze dobrze wyuczone, my przecież studentów uczymy tych kalendarzy pylenia, to wszystko było nic nie warte w danym momencie. Stąd też ważne jest też reagowanie na aktualne komunikaty o stężeniu pyłków. Nie wiem, kiedy zacznie pylić brzoza w tym roku. Czy to będzie tak, jak tradycyjnie powinno być w drugiej połowie kwietnia i na początku maja, czy też jak w ubiegłym roku, kiedy już pod koniec marca, czyli lada chwila, gdzieś to pylenie bardzo, na bardzo dużej intensywności się pojawi. To wszystko oczywiście zależy od prognozy pogody, od cyklu klimatycznego, od opadów, od wiatru i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A tutaj ta pogoda w marcu jak w garncu, no i w kalendarzu pyleń też jak w garncu czasami się z tego powodu wszystko potrafi nieźle namieszać, ale ważna jest też rzecz, o której dobrze, żebyśmy też naszym słuchaczkom i słuchaczom, którzy mają chorobę alergiczną, mają astmę, nie czekajmy, aż objawy się pojawią. Zadziałajmy wcześniej. Włączmy to leczenie, szczególnie jeżeli już to rozpoznanie mieliśmy postawione nieco wcześniej. To leczenie, które nieco przygotuje nas, pozwoli nam lepiej przygotowanymi wejść w ten sezon pylenia. No i przede wszystkim o tym zawsze będę powtarzał. Ja wiem, że pani redaktor już jest pewnie tym znudzona, bo zawsze to mówi,
trochę, zawsze mówi pan coś dodatkowo, coś nowego.
Ale dziś powiem znowu coś, o czym powtarzamy przy okazji naszych takich corocznych spotkań. Znowu immunoterapia,
odczulanie. Powtarzamy, to się utrwali.
Miejmy bardzo serdecznie, do tego gorąco zachęcamy nasze słuchaczki, naszych słuchaczy, nie czekać tylko na objawy. Oczywiście w czasie pojawienia się objawów są leki, którymi powinniśmy sobie radzić. Są leki przeciwhistaminowe, są glikokortykosteroidy donosowe, są czasem krople do nosa, są czasem krople do oczu. Tak, warto o nich pamiętać, ale cała sztuka polega na tym, żeby nie tylko działać wtedy, kiedy coś się dzieje, ale działać też zawczasu. Odwrócić zupełnie całą historię naszej choroby. A immunoterapia, odczulanie, to jest tak niesamowite narzędzie, które w rękach alergologów we współpracy z pacjentami, czy to w drodze iniekcji tych zastrzyków, czy to w drodze terapii podjęzykowej, no daje szansę, że nasz organizm, mówiąc krótko, to nie jest do końca naukowe określenie, potrafi oduczyć się alergii. Nie tylko zapomnieć o alergii, potrafi jej się oduczyć. Magia, szanowni państwo. Warto skorzystać. To się nie dzieje oczywiście za dotknięciem czy za jednym stryknięciem palca. To trwa kilka lat, ale efekty naprawdę są potrafią być znakomite i gorąco polecamy, by skontaktować się z gabinetami alergologicznymi, z poradnią. My serdecznie zapraszamy oczywiście do poradni również USK. Nie tylko w momencie, kiedy coś się dzieje, tu i teraz. Tu wtedy to też na pewno zawsze warto szukać tej doraźnej pomocy, również oczywiście w gabinetach lekarza rodzinnego, ale o to, by zaplanować sobie przyszłość. Warto zaplanować tę przyszłość i odczulanie, bo im szybciej włączymy to leczenie takie profi, właśnie to przyczynowe, jakim jest immunoterapia swoista, immunoterapia alergenowa, czyli odczulanie, tym mamy większą szansę, by mniej powikłań choroby alergicznej było. Tych powikłań jest dużo. Astma jest jednym z nich. Zapalenie zatok, chrapanie, zaburzenia generalnie jeszcze immunologiczne, obniżenie odporności, zaburzenia również erekcji. Są tego efektem, bo wpływa to na szereg innych czynników, między innymi na jakość snu. Więc warto tematu nie bagatelizować, tym bardziej, że jest to temat cywilizacyjnie niesłychanie rozpowszechniony. Trudno jest znaleźć jednostkę chorobową, która jest aż tak rozpowszechniona, jak choroby alergiczne.
Panie profesorze, to porady dla alergików. A jakie porady dla tych, którzy nie wiedzą, że mają alergię? Mm-hmm. Czyli co ich powinno zaniepokoić, kiedy powinni iść do alergologa i czy mogą sami sobie zrobić jakieś testy, wykupić coś w aptece, żeby sprawdzić, czy mają alergię wiewiórczą.
Przede wszystkim warto też pamiętać o tym, że oczywiście w takim okresie jak teraz, marzec, czy wcześniej luty, styczeń, oczywiście jak leci nam z nosa, jak mamy łzawienie oczu, mamy katar, to Owszem, powinniśmy myśleć o infekcji wirusowej, ale jeżeli tak się składa, że mniej więcej pacjenci sami po jakimś czasie już mogą powiedzieć, z czym mają do czynienia, ale jeżeli tak się składa, że ta infekcja wirusowa jakoś tak nie przechodzi, jakoś ciągle się utrzymuje, nasila się wtedy, szczególnie kiedy jesteśmy na zewnątrz, wychodzimy, to warto pomyśleć, że nie wszystko, co leci z nosa, nie każde łzawienie oczu, nie każde kichanie musi być związane z wirusami. I również w takim okresie jak teraz, to dotyczy około 1/5 z nas. To jest naprawdę duża grupa ludzi, czyli możemy spodziewać się, że na terenie naszego województwa to około 200 tysięcy osób, które będzie miało problem na przykład z uczuleniem na pyłek drzew. Żeby w tym momencie pomyśleć, oczywiście skontaktować się i z lekarzem swoim rodzinnym i w gabinetach lekarzy rodzinnych są też możliwości diagnostyczne, również umożliwiające rozpoczęcie tej diagnostyki takiej bardzo specyficznej i w razie potrzeby służymy tu oczywiście absolutnie w miarę dostępności. Ta dostępność pewnie jest różna w zależności od oblężenia poszczególnych gabinetów i poradni, ale warto z tematem i to, za co jestem wdzięczny, że mogę o tym mówić, nie tylko doradzić gasić pożar tego problemu, który pojawia się tu i teraz w okresie, powiedzmy, pylenia, ale zareagować na przyszłość. Bo warunkiem włączenia oczywiście do odczulania, do immunoterapii jest właśnie to, że są objawy, ale też mamy albo wykonane testy skórne, albo badanie, tak zwane badanie z krwi, które ocenia tak zwane swoiste immunoglobuliny przeciwko alergenom. Najczęściej w tym przypadku mówimy o alergenach też wziewnych. Jeśli pozwoli pani redaktor, to jest bardzo taka ciekawa też sytuacja alergii krzyżowej, która bardzo też ważna może być dla tych z nas, którzy mogą na przykład nie zdawać sobie sprawy, że coś z nimi jest nie tak. I tak się składa, że teraz, kiedy jesteśmy w okresie pylenia drzew, czyli tam olsza już powoli, olszy jeszcze trochę zostało, leszczyny jeszcze już trochę mniej, za chwilę będzie brzoza, że pyłki tych drzew są podobne w swojej budowie do wielu pokarmów, do wielu owoców i warzyw, które spożywamy. I nasz organizm czasami, jeżeli jesteśmy uczuleni na takie pyłki, potrafi przy okazji, nawet bez naszej oczywiście woli, bez naszej świadomości, zareagować na spożywane pokarmy. I takich reakcji krzyżowych, charakterystycznych, reakcji krzyżowych występujących pomiędzy uczuleniem na brzozę, a na przykład z jabłka, gruszki, uczulenie na olsze, leszczyny, a na przykład również na jabłka, gruszki, orzechy laskowe, inne owoce pestkowe, ale także marchewkę surową. No surowe ziemniaki rzadko chyba spożywamy, nie wiem, ja nie znam takiej potrawy póki co, ale co ciekawe, te osoby mogą mieć świetną wymówkę na przykład w domu, bo osoby uczulone na pyłek brzozy, olszy czy leszczyny mogą mieć reakcje skórne przy obieraniu ziemniaków i w razie czego proszę, by partnerki, partnerzy takich osób pamiętały, że niekoniecznie te osoby muszą wymyślać coś, bo im się nie chce robić.
Jaki taki partner czy partnerka może to sprawić, że ta osoba nie wymyśla?
Wysłać osoby na badanie oczywiście i sprawdzić, bo jeżeli taka osoba jest uczulona nawet niekoniecznie pierwotnie tylko na ziemniaki, to jest jeden z przykład takiej reakcji krzyżowej, ale na przykład na pyłki drzew, to wcale to nie znaczy, że to jest symulant. To wcale nie znaczy, że ktoś wymiguje się z pracy. To może być naprawdę alergia krzyżowa, która objawia się w ten właśnie sposób. Przy kontakcie z alergenem dochodzi do reakcji, do świądu, do zaczerwienienia skóry i bardzo nieprzyjemnych czasami w tym wszystkim objawów. Ale ta reakcja krzyżowa pomiędzy spożyciem szczególnie surowych owoców, czyli tych, które, czy warzyw. Więc jabłka, gruszki, to dotyczy marchewki.
Czyli obróbka termiczna może
w dużej części potrafi zneutralizować tę alergię, ale tutaj jest inny też temat, jakby pani redaktor miała kiedyś ochotę, to o samej alergii pokarmowej możemy powiedzieć, bo są sytuacje takiej pierwotnej alergii pokarmowej, niebaczącej zupełnie na pyłki drzew, na te reakcje krzyżowe, której choćbyśmy nie wiem czym przepalali i gotowali, to ona nie zniknie. Natomiast w reakcjach krzyżowych dosyć często, też nie zawsze, ale dosyć często obróbka termiczna jest w stanie na ten produkt pozbawić tego potencjału alergicznego. Ciekawe jest też to, że na przykład w przypadku tych alergenów krzyżowych pomiędzy pyłkami drzew, pyłkiem brzozy a jabłkiem, znaczna część tego alergenu jest pod skórką i część osób, która na przykład ma zwyczaj obierania jabłka przed zjedzeniem, mówi, no w zasadzie nic się ze mną nie dzieje, no ja nie mam pewnie reakcji krzyżowej, a jeżeli zdarzy im się zjeść to jabłko ze skórką, nagle mówią, a coś się stało,
a dziecko uczyli mnie, żeby nie obierać jabłek, bo najwięcej witamin jest pod skórką.
Skórka to jest w ogóle fantastyczne. fantastyczny temat bardzo wielu różnych
anegdot. A skoro jesteśmy przy pokarmach, to są produkty, które nigdy nas nie uczulą? Są takie produkty? Czy wszystkie mogą prowadzić do uczuleń?
Hipotetycznie to jest kwestia chyba tylko statystyki. U osoby podatnej, bo to też jest tak, szanowni państwo, kogo dotykają alergie? Dotykają sporej części z nas, może nie większości, nie chciałbym powiedzieć, że większości, ale sporej części z nas, którzy mamy jakąś predyspozycję, a zmiany cywilizacyjno-społeczne, nawyki życiowe spowodowały, że ta predyspozycja, która przez tysiące lat, genetyczna predyspozycja była uśpiona, teraz zaczęła się, powiedzmy, objawiać. Więc teoretycznie może dojść do sytuacji, że żeby doszło do uczulenia, najpierw musi być spotkanie z tym pokarmem. Zwykle jest to pierwsze spotkanie, które inicjuje ten proces, jeżeli jesteśmy podatni. I przy drugim spotkaniu, przy drugim spożyciu na przykład jakiegoś produktu żywnościowego, jakiegoś pokarmu, ta reakcja może wystąpić. Czy są takie super bezpieczne, nigdy nie powodujące niczego problemu? No oczywiście, no woda, no oczywiście czysta. Natomiast...
Mówię o produktach stałych.
Nie chodzi o lód, tak? Zamarznięty. Dobrze. Nie, szanowni państwo, oczywiście to jest
chyba,
tak.
Że z sokiem.
Teoria teorią, natomiast u osoby podatnej, no teoretycznie może dojść do uczulenia na każdy rodzaj pokarmu, ale też na szczęście jest jakieś dążenie do równowagi i są pewne pokarmy, które mają większy potencjał budzenia tej alergii i nieco mniejszym. I w takich sytuacjach, ale to już mówimy o alergii pokarmowej, kiedy próbujemy wykluczyć albo potwierdzić, co jest alergenem pokarmowym dla danej pacjentki, dla danego pacjenta, a wyniki testów skórnych, czy wyniki badań z krwi nie są do końca oczywiste, to nie ukrywam, że czasami takim postępowaniem, które wdrażamy, jest takie nawet testowe rozpoczęcie diety ubogoalergenowej. Ale to i to są takie produkty, które stosunkowo najrzadziej mogą pokarmowe uczulać. No, ale to mówię, to są właśnie wtedy ziemniaki, ryż.
A te, które najczęściej uczulają?
Oj, w pokarmach.
Truskaweczki, cytruski.
Też, nie, ale to są też no, oczywiście ryby, jaja, mleko, to poszczególne składniki.
Wszystko, co jemy na co dzień.
Też mleka, tak, to niektóre. Ale znowu, zachowajmy zdrowy rozsądek. Zachowajmy też zdrowy w tym wszystkim rozsądek, żeby... Bo to jest kolejny też temat, o którym z przyjemnością moglibyśmy porozmawiać, że my bardzo często też mylimy pewne objawy występujące u nas po spożyciu niektórych pokarmów i wszystko, co złego się dzieje po zjedzeniu czegoś, nazywamy alergią, co wcale nie zawsze jest prawdą, bo to, że nas na przykład boli brzuch, czy mamy wzdęcie po spożyciu zbyt dużej ilości kapusty kiszonej, to jeszcze nie znaczy, że jesteśmy uczuleni. Czy jeżeli zjemy bardzo dużo pieczywa, zagryziemy słodyczami, popijemy wodą gazowaną i to, że będziemy mieli wtedy jakieś problemy, to jeszcze nie znaczy, że jesteśmy na to uczuleni. Czy też, jeżeli ktoś wypije alkohol...
Byłoby dziwne, gdyby się coś nie działo po spożyciu takich pokarmu. A czy możemy na przykład sami sobie wywołać alergię?
Jeżeli, to znaczy możemy wywołać objawy, jeżeli spożyjemy, jesteśmy na coś uczuleni i nie jesteśmy ostrożni, a spożyjemy dany produkt, no to tak, ta reakcja alergiczna wtedy wystąpi.
Czy sami możemy siebie uczulić?
To zawsze jest tak, że my sami siebie w jakiś sposób na skutek jakiegoś naszego spotkania z tym czy innym alergenem uczulamy.
Jak będziemy stale przebywać z jakimś alergenem, to wówczas będziemy
albo
uczuleni.
I wbrew pozorom odpowiedź jest
czy się uodpornimy?
Trudniejsza niż mogłoby się wydawać. To jest genialne alergologiczne pytanie, nad którym tak naprawdę przez kilka dekad się zastanawialiśmy.
Ja chcę odpowiedzi w 10 sekund.
Ale chciałbym... Powiem państwu, jak się zmieniło całe podejście alergologiczne. Na przykład kiedyś właśnie dotyczące szczególnie mam w ciąży. Dominowało przez lata długie taka tendencja, żeby uniknąć uczulenia u mającego narodzić się maluszka, to proszono, by te mamy, oczywiście proszono, czy zalecano czasami, by te mamy unikały na przykład spożywania jakichś alergenów, bo intuicyjnie wyczuwano, że jeżeli będą to jadły, to może to ryzyko tej alergii u dziecka będzie rosło. Z czasem, kiedy zebrano dane z coraz to większej grupy takich sytuacji, okazało się, że wcale tak nie musi być. I już dzisiaj nie jesteśmy tacy restrykcyjni w tym unikaniu, że wręcz spożywanie takie zdroworozsądkowe niektórych produktów w wielu sytuacjach ma działanie też ochronne. Wielka dyskusja, ale to już tematyka właścicieli kotów. Czy mieć kota w dzieciństwie, czy nie mieć kota w dzieciństwie? Bardzo długi, duży temat. Kiedyś dominowała wersja absolutnie nie, bo to zwiększy ryzyko alergii. Dzisiaj już patrzymy na to w nieco inny sposób. Dzisiaj wiemy, że przebywanie w otoczeniu takiego zwierzęcia wcale niekoniecznie musi przełożyć się na zwiększenie ryzyka alergii, a wręcz w niektórych sytuacjach ma efekt ochronny, ale znowu, tu też dużo zależy od kota. Alergologia jest fascynującą, ale też bardzo taką zniuansowaną dziedziną.
Co to znaczy, że dużo zależy od kota?
Tak, bo każdy kot, po pierwsze, jaki to jest kot, jaką ma płeć, a czasami nawet kolor sierści może mieć swoje pewne znaczenie, rasa również, włosy, sierść i tak dalej, i tak dalej. No, Królestwo, ja nie czuję się w kompetencji, bo na pewno wśród naszych słuchaczek i słuchaczy są miłośnicy, miłośniczki, miłośnicy naprawdę, którzy no o kotach mogą powiedzieć wszystko, ale wiedzą, że kot kotu nierówny. I przekłada się to również na reakcje później poszczególnych też osób. Ileż mamy sytuacji w naszych rozmowach z pacjentami, że kiedy tylko, że tutaj odwiedzam znajomego i przy tym kocie nic mi się złego nie dzieje, a jak tylko pojadę do teściowej, to przy tamtym kocie, którego ma teściowa, to natychmiast są objawy. Oczywiście to nie zawsze chodzi o teściową, bo czasem o teścia, albo czasami jest odwrotnie, że właśnie kotu teściowej jest tym najbardziej łagodnym, a kotu znajomej czy u znajomego jest tym, który wywołuje reakcje alergiczne. To nie są wbrew pozorom anegdotyczne kwestie. Naprawdę pokazujące bardzo, bardzo duże zniuansowanie tych sytuacji. Alergia nie jest czarno-białym, czy alergologia nie jest takim czarno-białym sytuacją, w której jest zawsze coś działa, albo nigdy coś. Tam jest sporo takiego, tych sytuacji, w których próbujemy zainterweniować i wykorzystać te naturalne też mechanizmy. Czym jest odczulanie przecież, szanowni państwo? Ta niesamowita siła tego odczulania polega właśnie na tym, że my podajemy pacjentowi alergen. Alergen i to w dużym stężeniu. I coś, co normalnie wywołuje reakcję alergiczną, to w rękach alergologów leczących swoich pacjentów podawanie tego alergena, ale w większym stężeniu, inną drogą niż zwykle, czyli nie przez nos, nie przez przewód, tylko właśnie czy drogą iniekcji, czy podjęzykowo, sprawia, że w organizmie powstają zupełnie nowe procesy. Procesy ochronne, zamiast nasilające energię. Niesamowita dziedzina, bardzo zniuansowana. Pani redaktor słusznie zadaje mi bardzo pytania takie na tak lub nie.
Panie profesorze, mam mnóstwo pytań do pana, ale niestety program dobiega końca.
Tak jest, zdaję sobie sprawę. Nie zawsze niestety mogę, bo w każdej sytuacji, w gabinecie i w poradni zawsze każdą sytuację omawiamy jednak indywidualnie, ale na zakończenie mogę po prostu zachęcić. Mają państwo wątpliwości, mają państwo objawy z nosa, z oczu w tym okresie. Nie czekajcie do maja, do czerwca, nawet teraz. Bardzo częste są objawy chorób alergicznych, astmy. Zapraszamy. Odwiedźcie nas, zaproponujemy leczenie.
Nawet około 40% Polaków zauważa u siebie objawy różnego typu alergii. Bagatelizowanie tego nie jest dobrym pomysłem, przestrzegał profesor Marcin Moniuszko, kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dużo zdrowia życzę.
A za uwagę dziękuję, Renata Rada. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Zapraszam też do słuchania programu Szlachetne Zdrowie w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.